Elizabeth, bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Wielkie dzięki za zaproszenie. To dla mnie przyjemność. Kim jesteś? Czym jest Fundacja Worldview? I co ty tam robisz? Jestem wielką zwolenniczką edukacji domowej. Jestem panną, więc nie mam jeszcze swoich dzieci, ale uważam, że nauczanie domowe jest opcją edukacji naszych dzieci biblijnie ugruntowaną. Swoją karierę zawodową rozpoczęłam jako nauczycielka w chrześcijańskiej szkole podstawowej i uwielbiam pracować z dziećmi. Uwielbiam uczyć je prawdy. Po kilku latach mojej pracy jako nauczycielka zauważyłam, że te dzieci pochodziły ze wspaniałych chrześcijańskich domów. Ja zapewniałam im edukację opartą na Biblii. One były zaangażowane w lokalnych kościołach, ale z powodu ilości informacji, które im przedstawiano, z powodu świata, w którym żyjemy, brakowało im umiejętności oceny różnych idei, z którymi się stykały. I nie zastanawiały się nad tym, czy są one prawdziwe. Więc rozpoczęłam tę podróż, podczas której próbuję nauczyć myślenia tych 8- i 9-latków w mojej klasie, a to doprowadziło do tego, że ludzie zainteresowali się materiałami, które opracowałam. Myślałam wtedy, przepraszam bardzo, ale ja jestem nauczycielką, a nie chrześcijańskim wydawnictwem. Ale ostatecznie Bóg wyprowadził mnie ze szkoły i założyłam Fundację Worldview, czyli organizację starającą się stworzyć materiały dla chrześcijańskich rodziców, aby ich dzieci umiały rzetelnie ocenić napotkane treści. W Fundacji Worldview pasjonuje nas uczenie się o tym, jak Bóg zaprojektował nasze dzieci, jaki jest Boży zamysł dla umysłu dziecka i jak możemy zaangażować dziecko, jego ciało, umysł i duszę, aby rzeczywiście skłonić je do myślenia krytycznego i biblijnego w każdej dziedzinie życia. Świat bardzo szybko się zmienia, szczególnie pod wpływem technologii. Nie wiemy, co nas czeka. Ale jeśli nauczymy nasze dzieci podstawowych umiejętności, które potem będą im towarzyszyć w każdej życiowej sytuacji, będą one przygotowane na sprawy, które nam nawet nie przychodzą do głowy. Dzieci muszą być na to przygotowane. Jedną z rzeczy, które naprawdę pasjonują nas w przygotowywaniu rodziców do tej pracy, jest to, jak pomóc dzieciom w dostrzeganiu różnicy między prawdą, fałszem i uczuciem. Kultura wokół nas wmawia naszym dzieciom, że uczucia są najbardziej wiarygodnym wyznacznikiem prawdy. Jako chrześcijanie wiemy, że nasze uczucia czasami nakierowują nas na prawdę, ale czasami tak nie jest, ponieważ żyjemy w świecie skażonym przez grzech. Chcemy więc wyposażyć dzieci w umiejętność odróżniania prawdy od uczuć. Emocje sprawdzają się jako kontrolka silnika, ale są beznadziejnym GPS-em. Emocje mówią nam, że coś się dzieje i że musimy to sprawdzić, ale używanie ich jako narzędzia nawigacyjnego to zły pomysł. Dlatego musimy nauczyć nasze dzieci rozróżniania. O czym myślę? Czy to jest prawda? A może to moje uczucia? Musimy to zrobić i teraz jest na to czas. Jestem pewna, że każdy rodzic to wie. Aby dziecko mogło ćwiczyć rozróżnianie prawdy i uczuć, najlepiej zrobić to podczas zabawy czy gry. Dzięki temu będzie już miało potrzebne umiejętności w sytuacji silnych emocji. Gdy ma zostać skorygowany, można przeprowadzić z nim rozmowę i powiedzieć: dobrze, zastanówmy się nad tym. Twoje uczucia są naprawdę silne. Czy kierują cię one w stronę prawdy, czy też odwracają cię od niej? Tak, to bardzo ważne, by przekazać to dziecku, ale także, jak zauważyłaś, ważne jest, by ćwiczyć się w tym samemu. Ponieważ dzieci biorą z nas przykład. Jak myślisz? Jak reagujesz? Na czym budujesz swoje życie? Tak wygląda wpływ twojego przykładu. Sądzę, że zrozumieć możemy to dopiero po jakimś czasie, kiedy spojrzymy w przeszłość i zobaczymy, jak Bóg to wykorzystał. Ale to niezwykle ważne. I ma to sens, ponieważ Bóg stworzył rodziny, aby funkcjonowały w ten sposób. Częścią programu Teaching Them Diligently jest to, że właśnie w codziennym życiu i rozmowach nieustannie przekazujemy prawdy. Przekazujemy, co dla nas ważne, poprzez sposób, w jaki zachowujemy się w tych codziennych chwilach, czy w tak zwanym międzyczasie. Koncepcja na temat prawdy, o której już rozmawialiśmy, jest tak ważna, ponieważ już w ciągu jednego roku nasze dzieci zetkną się z większą liczbą konkurujących ze sobą treści, niż większość ludzi w historii zetknęła się przez całe swoje życie. Będzie tak, nawet jeśli jesteśmy naprawdę ostrożni i ograniczamy czas, jaki dzieci spędzają przed ekranem, czy starannie dobieramy zajęcia, w których uczestniczą. Musimy więc upewnić się, że nauczymy je zastanawiać się nad prawdą, fałszem i uczuciami. Tak więc nawet jeśli masz dzieci mające mniej niż 10 lat, również możesz to z nimi zrobić. Zagrajcie w grę, którą nazywamy prawda czy fałsz. Gramy w nią na początku naszego programu nauczania biblijnego światopoglądu. W tej grze mówimy dzieciom: powiem teraz kilka zdań. Niektóre z nich będą zdaniami prawdziwymi. Przedstawią prawdę. Jeśli usłyszycie prawdziwe zdanie, rozłóżcie ręce i powiedzcie: prawda. Potem to ćwiczymy. A potem mówimy: powiem też kilka zdań niemądrych, nieprawdziwych, które nie przedstawiają prawdy. I kiedy usłyszycie takie zdanie, skrzyżujcie ramiona i powiedzcie: nieprawda. I mówimy dzieciom takie proste zdania. Na przykład: szczeniaczki to małe pieski. To prawda. A potem mówimy zdanie fałszywe. Na przykład: szczeniaczki biegają po suficie. Och, to głupie, to nieprawda. Potem zabawa trwa dalej, a dzieci rozwijają te kategorie w swoim umyśle. Następnie, po kilku dniach zabawy, dodajemy trzecią kategorię i mówimy: a teraz dodamy trzeci rodzaj zdań. Zdań, które mówią o uczuciach, czyli czymś, co jest w nas i jest inne w zależności od osoby. Możemy używać dalej tych samych zdań, na przykład, że szczeniaczki to małe pieski, czy że szczeniaczki biegają po sufitach. A potem dodajemy zdanie: szczeniaczki są zabawne. Powiedz wtedy: wiele osób uważa, że szczeniaczki są zabawne, ale niektórzy mówią na przykład, że szczeniaczki pogryzły im meble, więc nie uważają, że szczeniaczki są zabawne. W ten sposób można zagrać w tę grę o prawdzie, fałszu i uczuciach. To tworzy paradygmat w umysłach dzieci. Będziecie zaskoczeni, kiedy pojedziecie na wycieczkę i dzieci nie będą chciały już grać w 20 pytań czy w grę o czym teraz myślę, tylko poproszą o grę prawda, fałsz czy uczucia. To może być niesamowita gra umysłowa, jeśli większość twoich dzieci jest nieco starsza. Jeśli mają od 7 lat wzwyż, możecie włączyć w to coś, co by je naprawdę ucieszyło. Jakąś nagrodę, na przykład naklejkę czy kawałek czekolady. Może to być śniadanie z tatą, dyplom czy coś, co naprawdę im się spodoba. Ukryj to gdzieś w domu. Następnie napisz 2 lub 3 różne zestawy wskazówek, z których tylko jeden poprowadzi do miejsca, w którym jest nagroda. Wyjaśnij dzieciom, że idziecie szukać skarbów, które są ukryte gdzieś w domu. Na przykład naklejki. Następnie powiedz: mam tu wskazówki. Niektóre z nich są prawdziwe. Pokazują, gdzie faktycznie znajduje się nagroda. Pozostałe nie są prawdziwe. I pozwól im wybrać jeden zestaw. A jeśli chcecie rozwinąć umiejętność pracy w zespole, pracujcie wszyscy, jako zespół, z jednym zestawem wskazówek i przechodźcie przez kolejne etapy. Możecie też ustalić, że dzieci będą rywalizowały ze sobą. Róbcie to, co będzie najlepsze dla waszej rodziny. Na koniec zróbcie podsumowanie. Dlaczego za pierwszymi dwoma podejściami nie znaleźliście nagrody? Dlaczego jedno dziecko nie znalazło nagrody, a dwoje innych dzieci tak? Porozmawiajcie o tym, jaka jest różnica między prawdziwymi wskazówkami a fałszywymi. Zapytaj, jak ważne było poznanie prawdziwych wskazówek. A co by się stało, gdybyście znali prawdziwe wskazówki, ale zdecydowali się ich nie przestrzegać? Co by się stało, gdybyście znali prawdę, ale za nią nie podążali? I tak przegapilibyście nagrodę. Można to odnieść do życia. Co się stanie, jeśli nie poznamy prawdy o tym, kim jest Bóg? Co się stanie, jeśli nie poznamy prawdy o sposobie, w jaki zostajemy zbawieni od naszych grzechów? Albo co się stanie, jeśli nie wiemy, o której godzinie zaczyna się trening piłki nożnej i pojawimy się o niewłaściwej porze? W ten sposób możecie pomóc dzieciom naprawdę się nad tym zastanowić. Jeśli macie dzieci, które są starsze i uważacie, że nie będą chciały szukać skarbów, możecie zrobić to samo z przepisem na ulubiony deser. Powiedzmy, że dziś wieczorem zrobimy ciasteczka. Wydrukuj 2 różne przepisy, z których jeden jest właściwy, a drugi nie. Oczywiście nie pozwól dzieciom jeść niczego niebezpiecznego czy zbyt słonego. Nie chcę wylądować za to w sądzie. Na koniec zróbcie podsumowanie. Na przykład, dlaczego jeden zestaw ciasteczek wyszedł dobrze, a drugi nie? Jeśli uda się nam zaangażować ciała i umysły dzieci w koncepcję prawdy, to zastosują to w życiowych sytuacjach. To właśnie poleciłabym rodzicom. Z dziećmi w różnym wieku możemy zagrać w jedną z tych gier lub we wszystkie. To wszystko uwzględniamy w naszym programie nauczania, aby naprawdę ugruntować przekonanie, że poznanie i podążanie za prawdą jest niezwykle ważne. Bóg przez wieki dawał nam prawdziwe źródło absolutnej prawdy. Mamy całą księgę, która mówi nam wszystko, co powinniśmy wiedzieć o życiu i pobożności. Mówi nam, kim jest Bóg i w jakiej relacji z Nim jesteśmy. Mamy Boga, który chce, abyśmy Go poznali. Słowo Boże jest niezwykle bogate i wiem, że tak jak ja pasjonujesz się tym, jak przybliżać je dzieciom. Opowiedz o tym trochę. Dlaczego tak ważne jest, aby pomóc naszym dzieciom zaostrzyć apetyt na samodzielne czytanie Słowa Bożego? To jedno z moich ulubionych zagadnień. Często przekazujemy naszym dzieciom zbyt mało. Myślimy, że nie są jeszcze wystarczająco duże, by zrozumieć Pismo Święte, albo że pokażemy im ten jeden werset. Nie zrozum mnie źle. Zawsze, kiedy możemy wtrącić jakiś werset biblijny, to dobrze, ale nasze dzieci naprawdę stać na wiele. Bóg dał im takie umysły, że zwłaszcza gdy są małe. Każdy, kto ktokolwiek wychowywał malucha, wie, że dzieci są jak małe gąbki. Chłoną wszystko, a ich umysł nieustannie się rozwija i mogą naprawdę wiele zdziałać. Chcemy mieć pewność, że gdy wychowujemy nasze dzieci, nie stają się one zależne od nas, jeśli chodzi o pokarm duchowy. Oczywiście, do pewnego stopnia są, ale nie chcemy, by były od nas całkowicie zależne. Lubię myśleć o starożytnym przysłowiu, które mówi: daj człowiekowi rybę, a nakarmisz go dziś. Naucz go łowić ryby, a będzie miał co jeść przez całe życie. W wielu aspektach rodzicielstwa robimy dokładnie to samo. Uczymy nasze dzieci, jak łowić ryby. Uczymy nasze dzieci, jak włączyć kuchenkę, jak natłuścić patelnię, jak rozbić jajko, jak używać miarki kuchennej, ponieważ nie chcemy gotować im śniadania każdego ranka, gdy będą miały 32 lata. Chcemy, aby nauczyły się gotować. To samo robimy z praniem ubrań, ścieleniem łóżka, sprzątaniem domu i prowadzeniem samochodu. Zawsze popychamy dzieci w kierunku niezależności. Ale z jakiegoś powodu, jeśli chodzi o czytanie, interpretowanie i stosowanie Pisma Świętego, wiele razy odpowiedzialność za życie duchowe całej rodziny bierzemy na siebie. I znowu, to świetna rzecz, jeśli to robimy. Ale chcemy faktycznie dać naszym dzieciom umiejętności, których potrzebują, aby mogły rzetelnie czytać, interpretować i stosować Pismo Święte. Jako nauczycielka zauważyłam, że uwielbiam uczyć Biblii. Uczenie Biblii to było moje ulubione 30 do 45 minut w ciągu dnia. Pewnego dnia podczas lekcji zdarzył się moment, kiedy moje dzieci brały udział w naprawdę wciągających i interaktywnych zajęciach na temat Nie dasz wiary, Księgi Liczb. I właśnie wtedy, kiedy były zaangażowane w ćwiczenia, rozejrzałam się po klasie i pomyślałam, kiedy mnie już tu nie będzie, by je prowadzić, czy te dzieci będą miały codziennie okazję do dogłębnej interakcji z Pismem Świętym? Potem pomyślałam, że nie, ponieważ nie dałam im żadnych narzędzi do czytania Słowa Bożego. W tamtym roku całkowicie zmieniłam swój sposób nauczania Biblii. Rozpoczęłam te szalone lekcje rzetelnego czytania. Stwierdziłam, że zacznę uczyć dzieci, jak czytać Biblię. Zaczęliśmy więc wspólnie otwierać Pismo Święte, a ja uczyłam podstawowych umiejętności studiowania Biblii i zadawałam podstawowe pytania. Na początku robiliśmy to razem. Potem, po upływie miesiąca, kazałam dzieciom robić to w małych grupach. W kolejnym miesiącu dzieci robiły to już samodzielnie. Teraz ci uczniowie są w liceum i na studiach. Spotykam ich rodziców, a oni mówią: mój syn nadal ma ten codzienny nawyk czytania Pisma Świętego. Inny rodzic powiedział mi, że ich syn kończy liceum i przeczytał całą Biblię 3 razy, odkąd był w mojej klasie. To ekscytujące. Chcemy, aby nasze dzieci kochały Boga. A gdzie uczymy się, kim jest Bóg? Gdzie przemawia do nas Duch Boży? To wszystko jest w Jego Słowie, które jest mapą dla całego naszego życia. Chcemy nauczyć je podstaw, takich jak zrozumienie całej historii Pisma Świętego, tak by za każdym razem, gdy czytają jakiś fragment, rozumiały, w jaki sposób pasuje on do narracji. Chcemy nauczyć je patrzenia na dany tekst we właściwy sposób. Czy jest to tekst opisowy, czy nakazowy? Czy opowiada jakąś historię? A może są w nim polecenia, których muszę przestrzegać i według których muszę postępować? Co właściwie mówi ten werset? Jeśli spojrzę na ten jeden werset, jakie było przesłanie autora w całej księdze? To tylko kilka podstawowych umiejętności. To zadziwiające, co może zrobić wyposażony w nie 7, 8 czy 9-latek. Czy są jakieś konkretne narzędzia lub materiały, które odkryłaś podczas pracy z rodzicami, a których dzieci potrzebują lub które są naprawdę pomocne we wprowadzaniu w życie zwyczaju studiowania Biblii? Tak, mamy na ten temat cały program nauczania zatytułowany Program Studiowania Biblii, w którym przeprowadzamy rodziców i dzieci przez kilka podstawowych umiejętności studiowania Biblii, aby byli przygotowani do samodzielnego czytania Pisma Świętego. A jeśli jacyś rodzice myślą teraz, chciałbym to zrobić jutro przy śniadaniu, mam trzy proste, podstawowe pytania, które możemy zadać sobie i naszym dzieciom za każdym razem, gdy czytamy Pismo Święte. Oto one. Co ten fragment mówi o Bogu? Celem tego pytania jest, abyśmy przede wszystkim szukali Boga w Jego Słowie, ponieważ o tym przede wszystkim jest Biblia. Czasami od razu szukamy przekazu dla nas osobiście. Oczywiście chcemy, aby Bóg mówił do nas, ale to nie my jesteśmy główną postacią w Piśmie Świętym. Bóg nią jest. I to jest najważniejsze, jakie prawdy o Bogu ujawnia dany fragment. Następnie zastanówmy się, jakie prawdy o człowieku objawia ten fragment. Jak to odnosi się do mnie? Co powinienem zrobić teraz, gdy już to wiem? Przede wszystkim szukajmy Boga, a następnie szukajmy przesłania do człowieka i tego, co powinniśmy zrobić, gdy już to wiemy. To trzy pytania, na które nawet 4-latek może odpowiedzieć na bardzo podstawowym poziomie. Jeśli więc zaczniemy zadawać te trzy pytania sobie i naszym dzieciom za każdym razem, gdy czytamy Pismo Święte, będziemy je uczyć przede wszystkim szukać w tekście Boga, ponieważ to On jest główną postacią w Piśmie Świętym. Nauczajmy dzieci, aby miały odpowiedni obraz samych siebie. Uczmy je tego nie tylko po to, aby miały wiedzę o tym, co mówi Biblia, ale by faktycznie postępowały według niej. Te trzy pytania są bardzo podstawowe, są proste do wdrożenia. Zachęcamy też rodziców, by prowadząc codzienny czas z Biblią w rodzinie, dawali swoim dzieciom poczucie, że są współuczestnikami studium. Owszem, kiedy nasze dzieci są małe, nie potrafią jeszcze czytać, to oczywiste, że my będziemy musieli czytać im Pismo Święte. Ale kiedy są już w pierwszej lub drugiej klasie, tam nie ma aż tak wielu nowych słów, chyba że przechodzimy przez genealogię. My też niezbyt dobrze sobie z nimi radzimy. To prawda, ale w większości przypadków dzieci są w stanie rozszyfrować większość słów w Piśmie Świętym. Możemy więc powiedzieć, dobrze, dziś przeczytamy Psalm 100. Przeczytaj go, proszę. Włączajmy dzieci do czytania, żeby mogły zadać pytania, które zaczną rozwijać u nich dobre nawyki. Jak wspomniałaś, tu nie chodzi o wielkie wydarzenia raz w roku. Chodzi o małe, stopniowe budowanie nawyków, które chcemy, by zostały w naszych dzieciach, by mogły się zaangażować. Chciałabym wrócić do tematu współczesnej kultury. Chociaż uczymy dzieci krytycznego i biblijnego myślenia, każdego dnia wyposażamy je w Słowo Boże, nadal istnieją pewne kwestie, które szatan, przybiegły i zwodniczy, potrafi przedstawić w tak szalony i zawiły sposób, że nawet dorosłym trudno jest przez nie przebrnąć i dotrzeć do tego, co jest prawdą. Jak zachęcić rodziców, aby uczyli swoje dzieci podejmować te trudne kwestie kulturowe w taki sposób, aby potrafiły one dociec, co jest prawdą? Jedną z rzeczy, których uczymy dzieci i rodziców w ramach naszego programu nauczania porównawczego światopoglądu, jest próba dotarcia do tego, co kryje się za danym problemem. Czasem sprawy są tak niezwykłe, że możemy myśleć, Boże, wiem, że Twoje słowo musi o tym mówić, ale nie wiem dokładnie, gdzie ono o tym mówi. I nie wiem, co dokładnie masz mi do powiedzenia. Więc pytamy, co kryje się za daną kwestią. W naszym programie porównawczym na temat światopoglądu uczymy dzieci, że większość problemów, z którymi będziemy musieli się zmierzyć w kulturze, ma związek z prawdą, Bogiem, ludzkością, ze stworzeniem i moralnością, tym, co jest dobre, a co złe. Czasami jeden problem może odnosić się do wielu z tych kwestii. Po prostu nieustannie zadawaj sobie to pytanie. Do jakiej kategorii odnosi się dane stwierdzenie? A jak odnosi się do niego Słowo Boże? Myślę, że to może bardzo ułatwić nam ocenę danego problemu, a także dać naszym dzieciom przykład, jak oceniać wszystkie te treści, które kultura, świat i diabeł rzucają im pod nogi. Nasz czas już się kończy, więc powiedz nam na koniec, gdzie możemy znaleźć Twoje materiały. Wspomniałaś o materiałach przeznaczonych dla dzieci. Od najmłodszych do nastolatków. Tak, nasza organizacja to Foundation Worldview. Zapamiętajcie tę nazwę i wejdźcie na foundationworldview.com. Obecnie mamy tam trzy różne ścieżki programu nauczania. Naszym celem nie jest zastąpienie programu nauczania matematyki, historii czy przedmiotów ścisłych. My mamy dodatkowy program nauczania, przerabiany raz w tygodniu. Jest to program uzupełniający do programu nauczania innych przedmiotów. Chcemy, by łączył się z nimi. Stwierdzisz wtedy, teraz rozumiem, jak to łączy się z tym, co widzimy w kulturze. Mamy więc trzy różne ścieżki. Mamy ścieżkę biblijnego myślenia. Dla dzieci w wieku od 4 lat mamy nasz program nauczania biblijnego światopoglądu, który angażuje je całościowo. W trakcie tego programu będą mówiły głośno i cicho, będą mogły usiąść i wstać, a my będziemy je uczyć podstaw biblijnego myślenia. Następnie dla dzieci w wieku 8 lat i starszych mamy program nauczania porównawczego, w którym prezentujemy biblijny światopogląd, a następnie zestawiamy go z konkurencyjnymi światopoglądami, które są widoczne w kulturze. Zadaniem dzieci będzie je porównywać i zróżnicować. W jaki sposób coś jest podobne do chrześcijańskiego światopoglądu? Czym się różni? Co jest widoczne z danego światopoglądu w otaczającym mnie świecie? To dziecko odkrywa, że chrześcijaństwo konsekwentnie zgadza się z tym, co znajdujemy w otaczającym nas świecie. Z kolei dla dzieci w wieku 12 lat i starszych mamy coś, co nazywamy naszym programem uważnego myślenia, który daje im szereg różnych narzędzi do rzetelnej oceny szybkich, zwięzłych stwierdzeń, na które się natkną, od billboardów po media społecznościowe i rozmowy z przyjaciółmi, aby mogły ocenić, co jest prawdą, a co nią nie jest. Mamy również program biblijnych umiejętności dla dzieci od 4 roku życia. Mamy program nauczania pod tytułem Atrybuty Boga, który po prostu utrwala dzieciom biblijne rozumienie tego, kim jest Bóg. Z kolei dla dzieci w wieku od 8 lat mamy program nauczania Studiowanie Biblii, który daje im umiejętności samodzielnego czytania, interpretowania i stosowania Pisma Świętego. To ekscytujące, naprawdę, bardzo ekscytujące. I jestem bardzo wdzięczna za to, że udostępniacie to wszystko, że przemyśleliście te rzeczy, że dano wam czas i możliwości i chęci, aby przemyśleć niektóre z tych rzeczy, aby zapewnić pomoc rodzicom. Załączymy wszystkie linki w opisie programu, aby móc skierować do was osoby mające pytania. Bardzo dziękuję za spędzenie z nami tego czasu.